Dzień dobry. To jeszcze jedna informacja. To jest panel przeznaczony dla osób, które widziały już film, bo będziemy mówić o tym, co dalej. I ogłaszaliśmy to wcześniej, więc ostatnia szansa, żeby ewentualnie jeszcze uciec i przed spoilerami. I zwolnić miejsce dla kogoś z ludzi z zewnątrz. Okej.
Okay. No tak, ja
baliśmy się, że połowa będzie, będzie nam głupio.
Okej.
Okay. Adam, wychodzisz?
Na ostatnią chwilę.
Dobra, jest. Już jestem?
Już to stają.
Dobra.
Jeszcze za chwilę się nagrywa. Dobra, wszyscy gotowi, tak? To witamy was wszystkich bardzo serdecznie. To jest panel Comics Weekly, bo współtworzymy podcast Comics Weekly, ale też ostatnio mamy nowy projekt Napisy Końcowe i tutaj jest też część składu właśnie tego projektu. No i postanowiliśmy, że wykorzystamy fakt, że możemy się z wami spotkać twarzą w twarz, żeby pogadać o tym filmie popularnym, który ostatnio trafił do kin. Akurat fajnie się daty zbiegły. No i tak na świeżo dosyć podyskutować o tym filmie, co też tam się wydarzyło i przede wszystkim co dalej, nie? No bo to jest taka kwestia, ten film zostawił sporo takich otwartych furtek, no i możemy sobie pospekulować, co też w związku z tym się dalej wydarzy. No i może zacznijmy od takiej może krótkiej opinii generalnie o tym filmie, żebyśmy widzieli, z jakiej pozycji wychodzimy. I zacznijmy koniecznie od Adama.
Tak, bo Adam się już nie zgadzał się z nikim.
Tak, wiesz, dzisiaj rano, dzisiaj tak wczoraj się zorientowałem, że biorę udział w dyskusji Endgame co dalej i nie widziałem Endgame. Więc to lekki problem jest, więc zamówiłem szybko ostatnie miejsce w kinie, ale nie, w miarę spoko, nie z samego przodu, gdzie musisz mieć drugą osobę, która ci mówi, co jest po drugiej stronie ekranu. Ale wiesz co, film mi się podobał i się dobrze bawiłem, ale tak szczerze jak nad nim myślę, to tak on ledwo to był film, prawdę mówiąc. To była taka kompilacja The Best of MCU, gdzie było masa fanserwisu, masa takich bardzo ckliwych zakończeń wątków, które były satysfakcjonujące z takiego fanowskiego punktu widzenia, ale ten film już w ogóle nie stoi na własnych nogach w żaden sposób. Jak gdyby to jest po prostu takie, nie wiem, DLC do poprzednich filmów. Natomiast sam z siebie i w ogóle strukturę ma strasznie taką popsutą. Środek siada, jest to po prostu takie, jest podzielone na takie segmenty, które są kompletnie od siebie różne i nie przechodzą też tak bardzo tak płynnie z jednego punktu do drugiego. I tak, no jeżeli by przeszarżowali, zrobili to odrobinę mocniej, odrobinę więcej fanserwisu, odrobinę bardziej ckliwe, to by się tego nie dało oglądać, ale ze względu na to, że jest ten MCU, że jednak to jest ta marka, z którą my żyjemy już od kilkunastu lat praktycznie, to no to jak gdyby można ich do pewnego stopnia wybaczyć. Ale wydaje mi się, że ten film się zestarzeje dużo gorzej niż wiele innych filmów MCU.
To jest jedyny raz, kiedy można wybaczyć aż takie namierzenie tego, patrz, jak kochacie, to mówiliście to, nie? Dzieci, pamiętacie, jak było tam, pamiętacie, to was bawiło, nie? To było fajne i w środku było tego troszkę dla mnie za dużo, nagromadzenia tych rzeczy, nie? Bo finał jest kapitalny, jak odpala już to zakończenie, tam gdzie wszystko dla mnie zgrywa, graj, buczy, podsumowanie drogi niektórych postaci jest fantastyczne, ale w środku, pierwsza raz na film Marvela naprawdę czułem, że kurczę, czuję się zmierzony, niech to ruszy jako film, nie? Bo ja to wszystko widziałem, ja to znam i chciałbym jednak czegoś więcej, nie? Żeby to szło do przodu cały czas, a nie tylko się cofało i zatrzymywało się, wiesz, jak w galerii, żeby oglądać te piękne obrazy, które były.
Co do finału, co powiedziałeś, to finał to był taki bardzo ładny epilog, jak gdyby to jest niemożliwe oczywiście, że się nie stanie, ale nie obraziłbym się, gdyby w tym momencie MCU się zakończyło. Jak gdyby to by było dobre, jakby wiesz, to uniwersum Marvela zaczęło się na Iron Manie i tu to ostatnie ostrzeżenie zakończyłoby się na Iron Manie. I to by była. To jest tak dobrze przemyślana klamra, że aż szkoda, że to będą kontynuować.
To jest finał sezonu. Tak. Finał sezonu w ogóle, bo to już nie jest właśnie film, ale nie stoi tak na własnych nogach, tylko to jest właśnie podsumowanie tej całości. Już nie wyobrażam sobie, jak ktoś mógł się oglądać bez tego bagażu doświadczeń poprzedniej, nie? O, zginął.
Kim są ci ludzie?
Tak, no, umarł chłop, smutno, nie? No nie, to jest, ale podsumowanie naprawdę działa.
A ten gruby gość był kiedyś chudy.
Lepiej jak działał Infinity War, który był bardziej zwarty i miał tak przeciwnika, który miał, wiesz, wyłożona była jego filozofia, był jakiś konflikt, wiesz, bardziej zarysowany, a tutaj było, wszystko było podsumowanie czegoś tam, nie? I
znaczy, w ogóle Thanos w tym filmie jest okropny, jakby... Nie, już w Infinity War miałem wątpliwości co do jego planu, a tutaj nagle stwierdza, że no miałem plan, żeby zabić połowę istnień, żeby druga połowa rozkwitła, ale ludzie się upierają, więc zniszczę wszystkich, co, dzięki czemu ocalę życie.
Miałem plan, gdyby nie te przeklęte dzieciaki.
Ten Hulk.
Go, Hulk, masz!
Okej, skarżyliście?
Zgodzę się o dziwo z paroma rzeczami, które powiedzieliście. Jedna jest taka, że gdyby na przykład teraz faktycznie się to skończyło, to byłby to bardzo ładny koniec. Jakby to będzie zagwozdka, o czym pewnie pogadamy zaraz, iść tym dalej po czymś takim. W sensie dalej zainteresować widza, skończyło się, ale nie. Więc to był naprawdę ładny koniec, ale po prostu w każdym innym filmie, jeżeli dalibyśmy aż tak duży fanservice, jeżeli byśmy wyjechali z tak dużą galerią wspomnień, jak to nazywasz best of, i jak to zawsze jest do obrony tylko dla fanów, to by nie przeszło, bo zwykle kiedy używa się w mediach tego określenia, no to osoby, które bronią swoich filmów, mówią, że są tylko dla fanów, mają na myśli, że są tylko dla fanów filmu, który bronią. W sensie to jest to użyte w ten sposób. To jest film tylko dla fanów tego filmu. Spoko. Ale tutaj to jest ten jeden na milion. Nie wiem, czy się nigdy się nie zdarzył i cholera wie, czy kiedyś jeszcze się zdarzy. To jest ten moment, w którym można im na to pozwolić. Ten jeden, jedyny raz, bo no, tymi 10 latami sobie po prostu zasłużyli. I nikt nawet nie próbuje ukrywać, że ten film ma stać na własnych nogach. Nikt nawet nie próbuje tutaj... Zwróćcie uwagę, jak kampania reklamowa była prowadzona. Cała kampania, zamiast pokazywać, co będzie w filmie, bo chciano to ukrywać zawsze w ocenę, cała kampania była, ej, pokażmy wam w skrócie wszystkie filmy. Ej, pokażmy wam Thora, Kapitana Amerykę i Iron Mana. Ich fragmenty ich pierwszych filmów i tak dalej. Przez nawet sekundę nie czułem tego fałszu pod tym względem, że ktoś próbował udawać, że ten film jest czymś, czym nie jest. Więc w tym jednym miejscu uważam, mówię, zgadzam się absolutnie z tym, co Adam mówi, że w jakiejkolwiek innej sytuacji to nie byłoby dobre wyjście, ale ten jeden, jedyny raz tak.
Trzeba pamiętać, że bracia już nawet nie mieli się na tego błęda uczyć, nie? Bo oni pierwszy raz, to był pierwszy taki film tego typu, tak. No i można im to wybaczyć. Inni będą mieli już, wiesz, materiał, żeby poprawić kilka rzeczy. Ja nadal, wiesz, to tak wygląda, jakby mówił, że wiesz, o, nie podobało mi się, nie? To jest na tym mocno 8 na 10, nie? To jest słaby film 8 na 10, nie? Ale no. I nie
chciałbym to będzie sobie film. Tylko 8 na 10.
No, bo dzieciadek rodzi na ławce i kocham ten film.
Nie, to jest też materiał na osobną dyskusję, to czy powinniśmy te filmy Marvela oceniać inaczej niż inne filmy, w związku z tym, że one stanowią jedną taką dużą sieć i jedne korzystają z tego, co inne opowiedziały. Bo już przy okazji Infinity War była mowa o tym, że okej, tutaj korzystają z masy filmów, które były do tej pory i oceniać to jako osobny film jest ciężko, bo no, trudno by się to oglądało bez tego całego kontekstu, a przynajmniej już w ogóle, nie? I na przykład w tym kontekście zupełnie ten Thanos, o którym Adam mówi, to jest prawda, co Adam mówi, zdecydowanie. To jest, stał się nagle takim typowym charakterem w tym filmie, a nie, nie wiem, antybohaterem, czy po prostu postacią z zupełnie inną motywacją. Ale mi to nie przeszkadzało, bo ja wiedziałem już, kim jest Thanos, bo mi poprzedni film to wyjaśnił, więc poskładałem sobie w głowie, dlaczego teraz zachowuje się, jak się zachowuje. Więc to jest interesujące z tego punktu widzenia, nie? Że trudno właśnie porównywać ten film do czegokolwiek innego. No dobra, czy jeśli nie macie już nic do dodania, jeśli chodzi o sam film, to pomówmy w takim razie o tych wszystkich rzeczach, które teraz przed nami są, albo będą być może. Adam już niestety zaspoilował, że Tony Stark zginął, więc zacznijmy może od tego, bo to jest... Taka w sumie... Mieliśmy już inne śmierci w MCU. Jakieś takie mniej lub bardziej ważne. Chociażby zresztą nawet w Endgame mieliśmy Black Widow, która nam się poświęciła. No ale ta śmierć tego Starka była raz, że zwieńczeniem tego filmu, a dwa, że w ogóle zwieńczeniem całego MCU. Taką klamrą się to wszystko ładnie złączyło. To jest ta postać, która zaczęła w ogóle MCU i też właśnie się na nim to wszystko skończyło. No więc czy widzicie w takim razie jakąś opcję, żeby Robert Downey Jr. wrócił kiedykolwiek do któregoś z filmów?
przypicy, jak mieliśmy.
Tak, jakby zrobić Marvel Zombies na przykład?
Ale ogólnie znaczy, że Iron Man, Tony Stark nie. Nie ma szans. To byłoby zbyt odebranie tego całego finału, który był tak ładny i tak dobrze zrobiony, tak jak powiedziałeś, zaczęło się od Iron Mana, skończyło się na Iron Manie. I więc jakikolwiek powrót Tony'ego Starka, Iron Mana byłby bardzo niewskazany. Natomiast to nie znaczy, że Robert Downey Jr. nie mógłby się pojawić. Dlatego, że no, umówmy się, Robert Downey ma świetny kontakt z tą ekipą. On kocha te filmy, one mu uratowały karierę, nie są dla niego tak wymagające, jak na przykład dla Hemswortha były, czy dla Evansa były. Natomiast, więc pierwsza rzecz to oczywiście mamy tego Loki'ego, który gdzieś tam sobie zniknął w jakiejś tam innej linii czasowej, gdzieś u siebie, więc gdyby chcieli zrobić cameo, gdyby tam miał się pojawić Robert Downey Jr., żaden problem. Gdyby miał być to retrospekcję, myślę, znowu żaden problem, Robert bardzo chętnie by wskoczył. No i taka już najbardziej szalona opcja, o której gadaliśmy dzisiaj z Radkiem, no to byłaby taka, że widzieliśmy ten jego, jakby to powiedzieć, hologram czy coś takiego. To jest tropem z komiksów, gdzie dla powiedzmy kolejnego pokolenia, kimkolwiek byłby kolejny Iron Man, mógłby funkcjonować Robert Downey Jr. jako taka sztuczna inteligencja, jako hologram, który jest nagrany i jakoś tam mu pomaga. Już wiadomo, to nie byłby Tony Stark, to nie byłby ten ojciec.
Jak Jor-El Man of Steel.
No, jak Jor-El Man of Steel. Man of Steel może nie, ale...
Tak znikał i pojawiał się za każdym rogiem.
Już podzięce się to
stoi. Ja bym był przeciwny, bo to jest nadal takie, wiesz... Wiesz, to jest ten sam problem, który jak gdyby był w komiksach, kiedy zabili Wolverina i ten Wolverine nigdy tak naprawdę nie zniknął, bo miałeś Old Man Logana, czyli masz... Albo jak właśnie Iron Man był w śpiączce i był cały czas jego hologram, więc jakby nie odczułeś tak naprawdę na dobrą sprawę jego nieobecności.
Ale wiedziałeś, że obaj wrócą i to jest duża różnica.
No tak, ale no to jest, moim zdaniem to jest po prostu bardzo słabe, wiesz, wytrych, żeby mieć postać i równocześnie jej nie mieć. I to jest po prostu, wydaje mi się, że Tony'ego Starka już powinni zostawić ewentualnie na retrospekcję i takie jakieś zagrywki Loki'ego czy coś takiego, ale żeby właściwy Tony Stark jako postać nie był, ani nie było żadnej emulacji Tony'ego Starka.
A chodzi o głos?
Ja w ogóle bym bardzo chciał film o, żeby pojawiła się powoli już jakaś kolejna generacja tych bohaterów, młodych szczególnie, bo tego filmu brakuje. Widziałem kamień, że coś takiego, żeby zebrać tych młodych. I też dzisiaj graliśmy o tym z Oskarem, że fajnie było jakby tego dzieciaka, który się pojawił na końcu z Iron Mana 3, który miał świetną relację z Tony Starkiem, był zarysowany jako postać, ma wiedzę, wiesz, naprawdę dużą, którą trzeba rozwinąć. Stary mu zostawił rzeczy, całe te laboratorium, gdzie tam ma pracować, w nim miał sobie w nim pracować. Też mu pewnie coś jeszcze zostawił po swojej śmierci, bo się założy, że to jest ten stary, to był jego kumpel. I jakby ten młody właśnie w jakiś sposób przejął to, bo kurczę, to jest jednak, wiesz, wielkie legacy, które... No, wiem, że tylko to jest tak, jakby ten Iron Man, ale fajnie, jakby ktoś jednak chciał to kontynuować. I on wtedy był idealny jako ten właśnie AI, co było w komiksach z Reed Williams, z Iron Hell, gdzie właśnie Tony Stark był tym hologramem, ale...
Że już Iron Man ma swojego legacy hero w tym uniwersum i jest to Spider-Man.
Ale i zbroję się założył?
No ale już jego strój jest praktycznie.
No tak, ale to inaczej, wiesz, że Spider-Man jednak chce działać na swoim i ten. I to on miał być tylko jego mentorem, nie? A tutaj już jest znowu coś innego, że to by było właśnie takie przejęcie tej pałeczki po Iron Manie. I tu by fajnie działało to właśnie Iron Man jako ta AI, nie? Które wzorowane, wiesz, jakoś tam modulowane i wzorowane na Iron Manie, na tym Starku, ale wiesz dalej, że to jest AI. Wiesz, że miał te takie robotyczne zachowanie jakieś, nie? Czy coś takiego. Tylko wiesz, na przykład wyglądał jak ten Stark.
No i zasada nigdy nie może wrócić, bo jakby to jest ta różnica. My w komiksach wiedzieliśmy, że Wolverine wróci, wiedzieliśmy, że Tony Stark wróci jakby i przez to ten okres, który miał być tą żałobą po tych postaciach, nie istniał. Natomiast w momencie, w którym doskonale wie, że ta postać nie wróci, że nie ma takiej opcji, bo w filmach nie ma jeszcze precedensu tego, który jest w komiksach, że kto zginie, to natychmiast wraca, mogłoby to działać inaczej. Część osób tam gdzieś znikała i wracała, ale to nie jest bezpośrednio...
Cały film jest o tym, że wszyscy umarli i wrócili.
Nie umarli,
tylko prawie.
Rozpadnij się, proszę.
Chciałbym zacytować tutaj Rocketa, który powiedział, że twoja mama jest truly gone, a jego rodzina jest kinda gone. Bardzo duża różnica.
To rozwiązanie przez podróże w czasie.
Bardzo dobre podróże w czasie.
Nie. Wymazanie z uniwersum, a śmierć to jest coś innego.
Zupełnie
zmienia.
Okej, to ten proszek, To nie były po prostu ich na przykład ich atomy, które się rozpadały na wietrze?
Uniwersum.
Adam, wróć do szkoły. Naprawdę nie rozumiesz.
Proszę mnie tak ładnie wyglądać, jak to, że Steve Rogers się dała jeszcze na końcu. To też nie miało sensu.
Znaczy nie, było piękne, ale
jak znaczy, że ty myślisz, to było.
Mały życie.
Wspomnieliście o tym motywie Legacy Hero, że jakiś bohater mógłby przejąć, powiedzmy, rolę tej postaci w uniwersum. Ja jestem dużym fanem tego motywu, gdzie znacznie mniej znany i mniej kompetentny bohater przyjmuje rolę kogoś bardziej, bardziej uwielbianego powszechnie i musi sobie radzić z tym dużym brzemieniem. I gdyby nie inny wątek, który też został w Endgame zarysowany, o którym mówimy za moment, więc możecie go na razie nie poruszać, no to bym pomyślał sobie, że kurde, gdyby tak Rhodey został, wiesz, tym, był tą postacią, która ma w jakiś sposób się wcielić w tą rolę Tony'ego Starka, gdzie Rhodey jest kompletnie inną postacią, jest zupełnie o 180 stopni, to by było coś ciekawego, tylko ponownie, no jest Falcon i to będzie, myślę, że w tym wypadku będziemy mieli taką sytuację, więc jak już mówiliśmy, no jakieś jeszcze co z Rhodeym, bo Rhodey jest moją ulubionej postaci i jest półfronem.
Ale Rhodey musi mieć kogoś, kto mi ten zbroj natawiał. On jest skończony.
Ja trzeba potrzebny modern geniusz.
Do Wakandy zadzwonię.
Albo Hulk będzie mu pomagać i tak.
I będzie mu tak dobrze szło jak te podróże w czasie. Nie wróżę dobrej przyszłości.
Zaczyna brzmieć jak jakaś komedia. Ale nie, szczerze mówiąc, ja bym chciał, żeby ten zakątek uniwersum Ironmana był zostawiony w spokoju. Szczególnie przez jakiś czas, żebyśmy naprawdę odczuli pustkę po śmierci Tony'ego Starka i potem dopiero jakoś ten... Mi wydaje się, że dobrą osobą, która mogłaby kontynuować jego legacy, jest Pepper Potts, którą już widzieliśmy tutaj w tej zbroi, śmierć Tony'ego Starka mogłaby być dla niej dobrą motywacją, żeby jakby jego właśnie dziedzictwo kontynuować. Już ma pewne doświadczenie i orientuje się w tych wszystkich ustrojstwach, których używał, więc wydaje mi się, że to mogłaby być interesująca postać jako kontynuacja dla Tony'ego Starka, ale też nie chciałbym, żeby to się działo, wiesz, w następnym filmie, za rok czy coś takiego. Chciałbym, żeby dało się odczuć tę pustkę.
I tak będziemy mieli 5 lat przynajmniej przerwy, zanim się coś takiego zacznie dziać, nie ma, że na najbliższej zapowiedzi.
No teraz te wszystkie filmy będzie trzeba pewnie jakoś tak bawić się, że one niby w jednym czasie się dzieją, żeby zapewnić te 5 lat przerwy.
I że Spider-Man nie stracił wszystkich kolegów z liceum.
Znaczy, to jest też dobre pytanie. Możemy szybko to zahaczyć. To jest najczęściej rzecz, która jest najczęściej z jakiegoś powodu, nie rozumiem dlaczego, ale jest poruszana, że to nie ma sensu, że Spider-Man wraca do szkoły i jakby wszyscy...
No, on nie skończył szkoły.
Ale nie, chodzi mi to, że wraca do szkoły i że wszystko jest tak, jak było. Tylko, że...
Zimowali 5 lat.
Może wszyscy.
Tak.
Tylko, że jakby dlaczego tak od razu uważamy? W sensie również, że jego kolega mógł wyparować też i jakby ten nie było problemu. A jakby skąd wiadomo, że te dzieciaki, które biegają do szkoły, to są znajomi Petera. To mogą być nowe dzieciaki.
Nie, na pewno.
Nie, no ten Spider-Man to też jest zakątek Ironmana w tym momencie, nie? Więc na pewno tutaj jakieś tam elementy z tego właśnie zakątka Tony'ego będą, no bo w tym nawet trailerze Far From Home mamy ten motyw, że...
No mamy Happy'ego, mamy Wysianek, mamy podpis Pepper pod jakimś dokumentem,
No więc w jakiś sposób, jeśli Peter Parker będzie potrzebował jakichś gadżetów, to myślę, że spokojnie tutaj może się zaopatrzeć. No i właśnie to, jak zachęciliście tego Spidermana, to wydaje mi się, że właśnie w ten sposób to rozwiążą, nie? Że dostaniemy informację o tym, że część dzieciaków wyparowała i to przypadkiem będą te osoby z otoczenia Petera, żeby było łatwiej. A część po prostu uczyła się dalej, poszła dalej w edukacji i tyle, już ich nie zobaczymy i nie zwrócił uwagi pewnie
nawet. Teraz też wiesz, czemu do Europy się przyniosła akcja, żeby za bardzo teraz nie poruszać tego tematu, bo jest to
dużo rozwiązanie. Idealne, tak, wszyscy wrócili i teraz jedziemy do Europy, żeby odreagować.
No, to jest też super wygodne.
W Europie połowa ludzi wcale nie zginęła.
Nie,
w Europie.
No
koledzy, nie wiesz, nie przejmujcie się teraz tym, że część waszych kolegów już jest daleko na studiach. Jedźcie do Europy i się dobrze bawcie.
Ale też jest super wygodne z punktu widzenia w ogóle pisania tego filmu, nie? Że nie trzeba będzie wyjaśniać tych wszystkich rzeczy i cały czas się do tego odnosić, tylko jesteśmy w Europie.
Ale wiecie, że będą unikać teraz tych 5 lat, bo jak umieli, wiesz, zacząć rozwiązywać problemy tych wszystkich samolotów, które spadły, wszystkich wyklejonych pociągów, to tam jest, wiesz, pożoga taka, że masakra przez te lata.
No dobra, to odchodźmy na Ironmana i pomówmy o drugim z tych najważniejszych bohaterów, który też dostał w zasadzie no, ładne zakończenie swojego wątku, czyli o Steve'ie Rogersie, kapitanie Ameryce. I no dobra, słuchajcie, co, po pierwsze, ja jestem ciekaw, jak oceniacie ogólnie zamknięcie wątku kapitana, bo masa osób się oczywiście spodziewała, że umrze. Bo było oczywiście masa tych wywiadów.
Ja pamiętam, że pierwsze co jak wyszli z pokazu prasowego. Mów, żyje. A Łukasz tylko, no nie powiem ci, ale będziesz usatysfakcjonowany.
Nie, no bo sporo osób właśnie liczyło, no zakładało, że umrze, nie? No bo, no bo jeśli ktoś miałby, no to on, bo były te wywiady, pisali Evansa, gdzie on mówił, że no już tutaj kontrakt mi się skończył, masa osób to interpretowała jako, że no już koniec z rolą, więc najpewniej go zabiją. Tylko że moim zdaniem to nie byłoby dobre zakończenie, gdyby Tony Stark tam, no nie Tony Stark, Steve Rogers umarł, bo on nigdy by nie umarł jako spełniony człowiek w tym momencie, w przeciwieństwie do Tonego Starka, który w zasadzie no, odkrył to, co dla niego było istotne faktycznie. Nie? No, Steve Rogers musiał wrócić, musiał przeżyć to swoje życie normalne.
Tak, to jest nie żal, nie?
Tak, więc dostał to swoje życie, którego zawsze chciał. Tyle, no to i w tym momencie ten wątek został zamknięty. Ja go się podobał rozwiązanie.
Ja nie zaczynam dalej.
Mi bardzo się podobało, bo to jest, wiesz, dostał prawdziwy happy end. Oczywiście technicznie, jeżeli zaczniesz się zastanawiać na temat reguł podróży w czasie, które zostały ustanowione w filmie, to w ogóle nie ma sensu, bo on musiał przenieść się, utworzyć alternatywne uniwersum, wrócić do tego pierwotnego uniwersum, schować się gdzieś za krzakiem i czekać, aż
wróci jako mały,
malutki dziadzie
Rogers, tyci, pobiegł do tej ławki, pewnie z ławką, mogło tej ławki nie być.
Ławka rozpadła.
Bierzą tą ławkę, heblował przez te wszystkie lata ze Spegi, żeby żadnej jazzy tam nie było, bo to miała być idealna scena, przykrojona tarczy. I malutki dziadzie Rogers biegł po tej trawie, siadł sobie tam i wszystko gra i buczy. Bo wiesz, że Hulk mówi, że jest tam jego sygnał i nie wraca jak ciśnie, nie? A on wrócił wtedy.
A co, bo co by się stało, jakby wrócił stary? Hulk by zobaczył, o kurde, znowu coś pieprzyłem, odsyłam.
Ale wiesz, oficjalne to nasze... Nasze wyjaśnienie jest dużo lepsze niż to, jaka jest sugestia w filmie. Bo sugestia w filmie jest taka, że on po prostu tam siedział sobie tuż poza kadrem.
I nikt go nie zobaczył, nie?
Jakimś cudem nikt nie zauważył.
Ej, tam się dwaki
dziadek tutaj z jakiegoś powodu jest interesujący.
Ej, to ma, jakby sam do niego podszedł, to nie jest Steve Rogers.
Jaki zwykły dziadek.
Ładnie to było.
Czego pan?
Nie mam pieniędzy.
Ta scena nie ma absolutnie żadnego sensu, chyba że mały dziadzie Rogers, bo inaczej to naprawdę nie ma kompletnie sensu. Nawet jak się zastanowicie właśnie, że powiedzmy, że tak jak jest zasugerowany, że on tam cały czas był, no to nikt go nie zobaczył, naprawdę. On ale siedział, nie, on
to
siedział
się
obok.
Ale się na tym, skąd ma tarczę.
No to już nie ma sensu.
Steve Rogers musiał mieć tą tarczę w walce z Thanosem, która została zniszczona.
Nie no, mówię ci, że przeniósł się w czasie, utworzył alternatywne uniwersum, tam podpieprzył tamtejszemu kapitanowi.
Ale właśnie, to jest jeszcze bardziej chamskie. Wyobraźcie sobie, jakim dupkiem jest Steve Rogers. Patrzcie, wraca on w czasie, tak? To jest inna linia czasowa, więc ma gdzieś to, co się dzieje. Tańczy z Peggy, ale pamiętajcie, że w tej linii jest Steve, który leży w lodzie.
Tak.
Więc on go kompletnie w tym momencie wydymał, dlatego że sobie ma to swoje życie. Dobrze dla ciebie, Steve, ale twój drugi Steve, to on się obudzi. I też nie będzie miał nic później.
Prawdopodobnie
i jeszcze mu tarczę zabrałeś.
Prawdopodobnie tamten Steve w ogóle z tego lodu nie wyszedł.
No dokładnie.
Wiesz, że ten jedzie tylko w to miejsce, żeby kuła tarczę.
Tak, zabiera tą tarczę. Albo wiesz, tamtego Steve'a gdzieś chowa. Żeby już nikt go nie znalazł.
Horror.
Tutaj nikt cię nie znajdzie.
Bierze te zwłoki i wyrzuca gdzieś
do śmietnika. Gdzieś tam nad oceanu rzuca. Dobra. Tak, to. Steve Rogers, proszę Państwa.
Wiesz, on musiał być dokładnie na tą platformę, bo to było dla niego miejsce, do którego wiesz. Żeby do naszej rzeczywistości, żeby nie tworzyć
tak, żeby tak, i musiał znaleźć dokładnie mi taką idealną ławeczkę z zawodem słońca. No. I jeszcze przez jakiś czas schować się gdzieś właśnie za drzewo, żeby go nie
albo zobaczyli. Być malutki.
Ale nie wiedział,
że nie
pogoda, bo chwilę wcześniej
dotarł. Pamiętałbyś po 80 latach?
Jeżeli planowałeś ten moment przez całe życie, będziesz to pamiętał.
Okej, czyli to wyjaśnijcie mi teraz, czy ten Steve postarzały, którego widzimy na ławeczce, to jest Steve, który zostanie w tym uniwersum, czy wróci do siebie?
Znaczy, zostanie.
Zostanie.
Okej, czyli
czy to może nawet go odmłodzą.
To jest według was furtka do tego, żeby kiedy... Czy, do dwóch rzeczy. Po pierwsze, może kiedyś, wiecie, przy, nie wiem, finale kolejnej sagi, za, wiecie, 11 lat kolejne, wrócił w jakiejś formie na chwilę, chociażby? A po drugie, czy to...
Znaczy, to mi się było trochę inaczej, ale to
no dobra, mniejsza, ale czy być może jest to też furtka do tego, żeby od czasu do czasu pojawiał się w roli właśnie tutaj sędziwego kapitana, który od czasu do czasu, wiecie, udzieli dobrej rady, uratuje, zmotywuje kogoś, Samowi powie dobre słowo.
Wydaje mi się, że z tego można skorzystać, bo szczególnie jak się pojawia jakiś film z Samem Wilsonem, on by był idealny, żeby był jakimś tam mentorem. I no to było w komiksach, było inaczej, ale też, jeśli kiedyś będzie trzeba wrócić Chris Evansa, to to jest bezproblemowe, żeby to zrobić. Szczególnie, że Chris Evans, on się będzie jeszcze z 15-20 lat idealnie starzał.
A może Nancy Kappa urazł?
Było do tego wystarczające okienko. Nie, warto wspomnieć, że to jest też moment, w którym wiadomo, że Evans chciałby odpocząć, bo aktorzy, którzy grają te bardzo fizyczne role, to na nich, to jest dla nich dosyć ciężkie przez tyle lat trzymać taką kondychę. Hugh Jackman wypowiadał się o tym wielokrotnie, że 16 lat Wolverine'a nie było dla niego prostym ze względów fizycznych właśnie. I o tyle, co jeżeli możecie sobie jeszcze wyobrazić Hemswortha, który przede wszystkim ma trochę inną budowę, ale też gość założył cały biznes teraz związany z treningiem osobistym i tak dalej. No wiadomo, że to będzie się go trzymało. Tak, no Evans wielokrotnie wypowiadał się, że to też jest dla niego dosyć trudne. I w momencie, w którym przez jakiś czas trzymalibyśmy go jako dziedziusia Reversa, no to w tym momencie jakby ten cały wysiłek z niego schodzi i on może się pojawiać gościnnie w filmach, może spokojnie sobie grać, robić te swoje niezależne rzeczy, które chciałby robić. Więc absolutnie widzę go dalej w MCU, tylko po prostu musieli znaleźć jakąś furtkę, żeby Evans mógł dalej być, ale jednocześnie, żeby no nie musiał jeść 10 kurczaków dziennie dalej.
No dobra, to zachodziliśmy się do Falcona. Wiemy, że jest zaplanowany serial Falcon and Winter Soldier, nie? Falcon and Winter Soldier, nie? No to teraz nie do końca chodzi mi Falcona, tylko Kapitan Ameryka, więc ciekawy jestem, czy zmienię nazwę. Tak? Nie, ale wiesz, wydaje mi się, Kapitan Falcon. No nie, wydaje mi się, że na przykład serial, który
American
się nazywał...
Winter America.
American Falcon.
Ale wiesz, serial, który się nazywał...
Spring Soldier, coś takiego, był Nowy Czas.
Nie, ale serial tym się nazywał Kapitan Ameryka. Myślę, że byłby dużo bardziej popularny niż Falcon i Winter Soldier mimo wszystko, nie? No ale to swoją drogą. Wiecie, że ja jestem fanem ogólnie Sama jako Kapitan Ameryki, bo ponownie ja lubię ten motyw z tym biednym Samem, który zawsze był w cieniu tego Steve'a Rogersa, który nagle dostaje tarczę i się okazuje, że on ma być tym symbolem USA. Jestem bardzo ciekaw, czy tak jak wielu innych fanów, wolelibyście na przykład, żeby tę tarczę dostał Bucky jako największy tutaj kumpel Steve'a, czy dobrze jest tak jak jest? Bo powiem szczerze, że no, ja się cieszę z tej decyzji, ale to z drugiej strony też ten filmowy Sam nie ma takiego doświadczenia, takiej długiej kariery razem ze Steve'em jak ten komiksowy chociażby, gdzie tam to było dużo bardziej naturalne, nie? Oni wspólnie wykonywali masę misji ze sobą i tak dalej. No tutaj tak w filmach nie było i ten Sam jest, no jednak mimo wszystko tym gościem, który jest superbohaterem od wczoraj praktycznie i wiesz, dostał tarczę, a potrafi latać.
Ja właśnie, moim zdaniem Bucky byłby dużo lepszym wyborem narracyjnym, który miał jednak bogatą historię z Kapitanem i jednak to, wiesz, kilka ostatnich filmów toczyło się właściwie dookoła niego i to była ważna relacja, natomiast Sam no, był tam cały czas gdzieś w tle i niewiele w sumie robił tak naprawdę, więc tutaj, że zdecydowano się kontynuować ten wątek z komiksów, to było dla mnie zaskoczenie. Wydaje mi się, że być może po jakimś czasie, ale Bucky byłby przynajmniej na tym etapie dużo lepszym wyborem.
Bucky mi się zrzygał, że mi proszę, nie?
I Sam. Bucky wiedział.
A nie wiedział, że ten gadżet rozdaje.
A to nieprawda. Znaczy,
nie, ja mam właśnie, wydaje mi się, że też ciężko było uzasadnić mimo wszystko Buckiego jako Kapitana Ameryki.
To jest ten gość z tą szemraną.
Ten problem, że jest terrorystą większy niż reszta tych terrorystów.
No właśnie, on ma tą szemraną przeszłość i ciężko go zrobić jako tą ikonę USA.
A, możesz mu wybaczyć te rzeczy, że to niby nie ale, ma, ale...
Sam jest jednak weteranem.
Może wreszcie, bo musisz być terrorystami. Kapitan Ameryka i ten, ale to może wiesz, te rzemieńce na nogach swoje, ten mini, hoka i reszta, ale za Buckiem cię, wiesz, takie mordy pociągną, że to by było dużo ciężej. Sam dalej jest też szkoda, że sam jest jednak żołnierzem, który ma ten doświadczenie, można było lepiej uzasadnić. Nie?
Sam jest weteranem, gościem, który prowadził też grupę wsparcia, więc to jest ten gość, którego można, że powiem, reklamować. Ale moim zdaniem żaden z nich nie nadawał się na tym etapie. Obaj są postaciami braci Russo i pojawiają się właściwie tylko w filmach braci Russo i było ich dużo za mało, żebyśmy mieli jakiekolwiek przywiązanie do nich. Może byłoby lepiej, gdyby najpierw był serial poprowadzony gdzieś na boku i potem Falcon dostał na przykład, bo na tym etapie którykolwiek, no mówię, Bucky w ogóle nie mógłby dostać tej tarczy, bo trochę ciężko to wytłumaczyć, a Sam z kolei, tak jak Adam mówi, no był. No.
No był, nie? Miał nawet jest skrzydełka.
Fajnie, fajny chłopak.
I ciężko powiedzieć właśnie dużo nawet o jego charakterze i tak dalej, jeśli chodzi o jego występy.
Dobry chłopak sam.
No, fajny chłopak.
Super był jak Batman dostateczny.
Największy fan Kapitan Ameryki, nie?
Ani raz by nie rzucił, żeby się nie stało.
On by nie chciał, on by chciał tylko przyjść i mu oddać Steve'owi. Pierwsza rzecz, jaką by zrobił, to tak, yes, masz, potrzymałem.
Pani dziadku,
no tak. Z drugiej strony właśnie serial o tym duecie może się sprawdzać całkiem fajnie, no bo Bucky jednak no, ma te doświadczenie, umiejętności, jest też tam podpisowany tutaj, jeśli chodzi o to może siłę i tak dalej, więc... No,
to... Fajnie pokazać też właśnie, jak sam będzie dorastał do tego, nie? Że nie od razu skakuje w ciuch Kapitana Ameryki, tylko jest cała podbudówka, nie? I nie musisz tego pokazywać w filmie, bo możesz zacząć od tego, że on już na przykład serial się kończy, że on wiesz, przyjmuje tę legację w końcu. A, no, i film się zaczyna od tego, że on już zaczyna jako Kapitan Ameryka, nie? A to...
W ostatnim odcinku te nowe biało-czerwono-niebieskie ciuchy.
Okej, to jeszcze jedna rzecz a propos tego, bo ja jestem ogólnie trochę rozczarowany tym, jak mało istotny był Bucky w tych ostatnich filmach, bo jasne, no jego historia się rozgrywa przede wszystkim w The Soldierze, potem Civil War, ale potem w Infinity War i Endgame został zamknięty tak bardzo szybko na margines. Nie wydaje mi się, że nie wiem, nie było już pomysłu, żeby kontynuować jakoś ten wątek, bo myślałem, że w związku z tym, że no, tam Bucky był w tej Wakandzie i tak dalej, to w jaki sposób jeszcze dalej pociągną to i faktycznie dadzą mu taką rehabilitację, nie? Prawdziwą, żeby faktycznie mógł się poczuć jako ten bohater wreszcie. Ale nic takiego nie było. Po prostu jednym tam w szeregu, jednym z wielu w tym centrum. Nie?
To jest jeden z powodów, dla których widziałbym go jako Kapitana Amerykę, że nawet to mogłoby być myślenie Steve'a, z tego staruszka, żeby dać mu szansę, jak gdyby stać się bohaterem, który nie mógł być przez całe swoje życie.
Z tym, że jeśli chodzi o właśnie niewielkość Bakiego, wydaje mi się, że trochę nie byłoby miejsca na dodatkową historię o odkupieniu tego, powiedzmy, żołnierza zabójcy w tej galaktycznej skali, więc jakby rozumiem ten wybór, plus jeżeli faktycznie wiedziano, że ma być serial, to nie dziwię się, że pewne wątki ograniczano, bo o tyle co na przykład wiadomo, że trzeba było przedstawić ten związek Wandy i Visiona, bo on wcześniej tylko był mały w Civil War hincik do tego, a tu trzeba było pokazać, że on faktycznie istnieje i okej, może być serial, natomiast no Bucky, tak jak powiedziałeś, miał swojego Winter Soldiera, miał Civil War i może na tym etapie wiedziano, że będzie serial i puszczono to dalej. Wydaje mi się, że w tą stronę, bo naprawdę nie widzę, w którym miejscu on miałby cokolwiek jeszcze znaczyć.
No dobra, mówiliśmy o śmierciach, mówiliśmy też o co dalej w kontekście nadchodzących produkcji. No to wydaje mi się, że to jest jedna z najciekawszych kwestii, jeśli chodzi właśnie o przyszłość Marvela. No, mamy zapowiedziany film o Black Widow. No, a wiemy, że Black Widow spadła w przepaść i już nie wróci. Ale czy aby na pewno, jeśli jest film? I oczywiście jest parę opcji, jak w takim razie rozwiązać ten film. Z czego jest jeszcze opcja dodatkowa, na zasadzie, że Kevin Feige wychodzi i mówi, że hej, tak naprawdę nie będzie filmu Black Widow, robimy film o Moon Knight'cie. Kołkiewaliśmy to przez film. Ale mało prawdopodobnie się to wydaje. Natomiast no, są jeszcze inne opcje. Jest opcja taka, że to ma być film prequelowy. Wydaje mi się, że wszyscy się skłaniają przede wszystkim ku temu, że to będzie jakiś film, który opowiada wcześniejsze losy. Druga opcja jest taka, że to będzie film o tym, jak w jaki sposób Natasza wraca. To już tutaj otwieram wam pole do interpretacji jak. No i trzecia opcja jest taka, że to może być film o jakiejś nowej bohaterce zupełnie, nie? Że będziemy się spodziewać Scarlett Johansson, a być może ona się pojawi w jakiejś formie w tym filmie, powiedzmy. Na przykład nowa postać będzie nią w jakiś sposób zainspirowana czy coś. Ale będzie na przykład o nowej zupełnie bohaterce. Nie wiem, czy któraś z opcji odpowiada wam bardziej, ewentualnie wydaje się bardziej prawdopodobna, a może macie jeszcze jakiś inny pomysł. Co z tym filmem?
Ja widzę jako prequel przede wszystkim, przynajmniej ten pierwszy film. Być może jeżeli by film zarobił bardzo dużo, no to wtedy by można zacząć myśleć o ewentualnym wyciągnięciu z komiksu jakiegoś super magicznego wichajsta, który by wyciągnął jej duszę z Infinity Stone, a potem sklonować jej ciało i wsadzić do tego ciała tę duszę za pomocą jakiejś lewatywy czy czegoś. Ale może Doktor Strange coś takiego ma?
Super lewatywa.
Na duszę.
Prawdziwy doktor.
No.
Magia.
Ale nie, on tylko magiczną, tej super nie ma.
Nie, ale wiesz, no pakujesz duszę do środka, ją wpychasz do ciała, gdzieś tam, bez duszy.
Nie wiem czemu, nasłuchałeś się tej teorii o Ant-Manie i teraz widzę...
Nie, ale...
Ale według mnie prequel nie ma żadnego sensu, dlatego że znamy za dużo historii Black Widow na zbyt dużym okresie, żeby teraz wcisnąć gdzieś prequel, bo to musiałaby być nastolatka na tym etapie, Jeżeli chcielibyśmy ją upakować przed czasami S.H.I.E.L.D. na dobrą sprawę, albo w okolicach początków. No bo jednak Black Widow pojawia się w drugim Iron Manie, który jest datowany na 2009, coś takiego, 10, tak? Więc na tym etapie mielibyśmy już grubo ponad 10 lat, jeszcze kolejny rok przynajmniej. I w tym momencie no tak, Scarlett Johansson no już nastolatki nie zagra. Podmianka na inną wdowę, no to zmiana plakatów i reklamowanie kimś innym niż Scarlett Johansson w roli głównej, trochę ciężko byłoby to sprzedać tak nagle w tej chwili. Więc jedyna opcja dla mnie to jest powrót Widow i mam ku temu jedną ważną rzecz. Zwróćcie uwagę, że na samym końcu Hulk mówi Rogersowi, który ma iść odesłać, odnieść kamienie na swoje miejsce, że próbował, naprawdę mocno próbował przywrócić Nataszę. Zwróćcie uwagę, że jeżeli wytniecie ten konkretny dialog, to nic się nie zmieni, bo już jakby wszystko, że ona nie będzie mogła wrócić, było powiedziane podczas tego jej, powiedzmy, pogrzebu. Tam wszystko sobie wygarnęli i wszystko jest. Ten jeden dialog nie jest w ogóle potrzebny, chyba że coś hintuje.
No nie wiem, ja odniosłem wrażenie z tej rozmowy, że bardzo, bardzo scenarzyści próbowali zaznaczyć, że ona już nie wróci. Tak jak z Lokim było, no, powiedziano, że no more resurrections i ten Loki już nie wróci, no wróci inny akurat na serial, ale wydaje mi się, że z Widow też bardzo wyraźnie zaznaczyli, że nie wróci, ale może znajdą inną furtkę do tego, żeby postać w jakiś sposób pokazać w filmie, nie? Ja bym szczerze mówiąc to widział w ten sposób, że mogliby oprzeć film na, żeby film nie był prequelem, ale oprzeć go w jakiś sposób o flashbacki, to znaczy byśmy mieli innych bohaterów jako takie, wiecie, framing device, którzy by odkrywali jakieś tajemnice z życia na przykład Nataszy, nie? I w tym momencie byśmy dostawali jakieś takie, wiesz, fragmenty, powiedzmy, tej historii, która by się w jakiś sposób złożyła na koniec i byśmy mieli zamknięcie wątku w ogóle Nataszy w tym uniwersum kompletnie, nie? Coś by wyszło interesującego z jej przyszłości, powiedzmy, jakaś tajemnica, coś, jakieś nowe, jakieś związki z innymi postaciami, no nie wiem. Ale wydaje mi się, że to było takie spoko też, no, pożegnanie tej postaci.
Nie wiem, ja mi się ten pomysł nie do końca podoba, dlatego że to, no, musiałbyś to napisać jako kompletnie zamkniętą rzecz i w tym całym musiałbyś część endgame tłumaczyć w nim. Dlatego że no, solowe filmy powinny mimo wszystko stać na swoich własnych nogach, a taki projekt, o którym ty opowiadałeś, byłby niejako zależny bardzo od tego, co zostało powiedziane w endgame i tego, co było do tej pory powiedziane o Black Widow. Już jedno, czego ja bym naprawdę nie chciał i czego się trochę boję, to jest to, że im by Black Widow wróciła w sposób bardzo podobny, jak po prostu podróże w czasie, albo oj, to jest Black Widow z innego uniwersum, dlatego że już ta furtka jest otworzona. I właściwie co powstrzymuje ich, że hej, weźmiemy po prostu te cząsteczki PMA, weźmiemy do innego uniwersum, porwiemy stamtąd Black Widow.
Ale to wtedy porywamy stamtąd Black Widow. No to wtedy to znaczy, że zabieramy ludziom Black Widow. To dalej jest uniwersum, w którym nie ma Widow, więc dalej jesteśmy skończonymi
dupkami. Przenieśmy się do tego uniwersum, gdzie tuż przed śmiercią Black Widow, no to, zabierzmy tą...
No to wtedy Hawkeye nie dostaje kamienia i dalej robimy coś złego.
Dalej jesteśmy dupkami. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta furtka jest już otwarta i w jakiś sposób możesz po prostu... Nie wiem. Możesz po prostu w ten sposób korzystać i przywracać ją i to się nigdy nie będzie kończyć, bo każdy problem możesz rozwiązać w ten sposób praktycznie.
Ja bym chciał zobaczyć dobry film szpiegowski z Black Widow po prostu, bo Winter Soldier jest najlepszym filmem MCU i chciałbym znowu...
No ja też, tylko że nie ma Black Widow teraz.
Tak, ale mógłby się spokojnie dziać chwilę przed Civil War na przykład.
Przez te 5 lat.
Wtedy nie musisz, wiesz, się bardzo wymagać, coś takiego, masz tych Avengers, wiesz, że są tam i działają i oni są wcale ważni dla historii. Wtedy możesz wyciągnąć, że coś tam wybiło Szambo gdzieś tam z przeszłości Black Widow, coś często, każda historia komiksowa z Black Widow się o to opiera, że coś tam Red Room i takie rzeczy, że musi na przykład jechać gdzieś tam do Rosji załatwiać swoje sprawy, nie? I możesz zrobić naprawdę konkretny film szpiegowski, dać dobrego reżysera od tego typu kina i przepewne coś takiego chciał zobaczyć, bo jestem naprawdę wypuszczony od czasu Winter Soldiera, żeby była taka dobra zabawa gatunkowa. To był film, który był mocno opierający się na tych filmach szpiegowskich lat 70, ale się przyjął, nie? I fajnie grał i w całym uniwersum i był po prostu dobrym filmem. Wiesz, oderwany od wszystkiego, bo może spokojnie Winter Soldiera oglądać w oderwaniu, nie? I ktoś nawet się nie interesuje Marvelem, może się na tym dobrze bawić. I chciałbym naprawdę taki film. Nie muszą wyciągać Black Widow już teraz z tego właśnie z Kamienia Duszy czy coś takiego, tylko no, pokazać dobry film.
Ja po prostu nie jestem fanem w ogóle prequelowania, to jest coś, czego nie lubię bardzo.
No dobra, to odhaczmy sobie to. No i pomówmy jeszcze o tej trzeciej postaci głównej, powiedzmy, z Wielkiej Trójcy Avengers, czyli o Thorze, którego wątek się nie zakończył, bo zresztą to też zostało jasno powiedziane, nie? Że no w tej ostatniej scenie Thor mówi, że w sumie no pierwszy raz nie ma żadnej wytyczonej ścieżki, super, więc to dla mnie to oznacza, że ewentualny kolejny film o Thorze, a pewnie będzie, biorąc pod uwagę, jakim sukcesem był Ragnarok, jak dobrze był przyjęty, jak sam Chris Hemsworth był zadowolony z tego filmu. Nie? On już tak się wycofywał powoli z tej roli, a po Ragnaroku stwierdził, że kurde, może grać tego Thora ile wlezie. Więc ewentualnie scenarzysta i reżyser mogą robić, co im się podoba, nie w tym momencie, bo Thor nie ma żadnych zobowiązań w tym momencie, no, może robić, co mu się podoba. No ale mamy ten motyw z tym, że on wyrusza razem z Guardiansami w kosmos gdzieś tam. I wiemy, że Guardians pewnie będą poszukiwać tej Gamory. Zaraz też zobaczymy, czy miał Guardians. No ale co tam Thor będzie robił? Jak byście widzieli ewentualny film o Thorze i czy dalej miałby to być film w stylu Ragnarok, z tym stylem Taika Waititiego? Pewnie on wróci na fotel reżysera. Bo ja w ogóle ten motyw, wiesz, z Thorem, który chodzi na statek Guardians, to wyglądało tak zabawnie, że jakby pisano ten scenariusz w momencie, kiedy były te pogłoski o tym, że Waititi będzie kręcił kolejny Guardians po tym, jak Guardians zwolnili i stwierdzili, no dobra, to piszmy tam Thora, to Waititi będzie w domu się czuł. Ale no, to jest na pewno ciekawy motyw, żeby zamieszać choćby Guardians of the Galaxy, nie? No, ale pytanie jest takie, czy prędzej dostaniemy film z Thorem, gdzie będziemy mieli też Guardians of the Galaxy, czy dostaniemy film z Guardians of the Galaxy, gdzie też będzie Thor? Jakbyście to widzieli, no może już od razu zobaczymy też o tamtą drużynę, jakbyście widzieli, powiedzmy, to w odniesieniu do tych postaci.
Ja tylko powiem, że 3 miesiące powtarzałem, że to robi dyżurem menu w tej filmie i trafiłem idealnie.
Ja myślę, że dobrym rozwiązaniem był po prostu Guardians of the Galaxy z...
Asgardians
of the Galaxy z dołączonym Thorem i później ewentualnie, dlatego że Thor bardzo dobrze działa, jak jest kompletnie nie w swoim otoczeniu, jest rzucony w jakieś kompletnie obce dla niego środowisko i wydaje mi się, że byłby, z racji tego, że no jest trochę inną postacią niż Drax, byłby takim drugim dodatkowym tankiem interesującym w drużynie. I ma świetne relacje z wszystkimi. Z Rocketem, ale z Quillem, gdzie też, wydaje mi się, że wiesz, pasuje do nich jak ulał, więc czemu nie mógłbyś po prostu kolejnym członkiem aktywnym zespołu, który też czasem ma swoje solowe przygody od czasu do czasu.
Z Thorem jest taki problem, że Strażnicy Galaktyki są zwykle pisani jako taka dosyć słaba drużyna, która jakimś tam rzutem na taśmę coś tam zdziała, a no Thor, nawet ten trochę powiedzmy zapuszczony, jest cały czas kilka lig ponad nimi i to, nie mówię, że to jest nierealne, ale to będzie wymagało trochę gimnastyki scenariuszowej, żeby ten Thor nie załatwił im wszystkich problemów. On jest takim, jak w cudownym filmie Justice League jest Superman, to Thor jest tym dla nich.
Ale wiesz co, Thor ma wystarczająco duże problemy z ego i z, wiesz, i ze swoją psychiką, żeby sabotować im praktycznie każde zadanie.
Ale właśnie, ego już był.
No właśnie, ja bym powiedział, że dzięki temu pasuje do nich, bo on jest tak samo skrzywdzony, powiedzmy, jak i reszta Guardians.
Taką charakterystycznie.
Natomiast tutaj jest duża niezgoda między nami, jeśli chodzi o przyszłość Guardians. Bo ja osobiście absolutnie nie znosiłem wątku Quilla i Gamory i byłem po prostu przeszczęśliwy, kiedy wrzucono inną Gamorę, która jak popatrzyła na Quilla, to stwierdziła, on naprawdę i ten tekst, że do wyboru było jeszcze drzewo. Więc po prostu ja to uznałem za opcję naprawy, bo umówmy się, to nie pierwszy raz, kiedy w Marvelu jest jakiś związek, który ktoś uznaje, że nie działa. Thor Jane chociażby. I ten związek nagle w magiczny sposób...
Cap i
Sharon, która zniknęła właśnie.
Działa
sobie Karibaki. To nigdy nie wyleci. Ale właśnie tak jest, że mamy te takie związki romantyczne, które widać, że ani widownia ich nie kupuje, ani no, nie podobają się. Więc liczę na to, że to jest jeden z nich i po prostu został wyrzucony do kosza. I dlatego ten myk z Gamorą, z innego uniwersum właśnie jest nie tylko po to, żeby Gamorę do życia przywrócić, ale żeby to też była inna Gamora i nie trzeba tego bagażu, który tutaj bawić się z tym jak, co, gdzie, bo oni byli tak strasznie w sobie zakochani. I chciałbym, żeby tak zostało, chociaż koledzy się ze mną nie zgadzają.
Ja uważam, że będę... To Peter Quill i Gamora siedzą na drzewie, zobaczysz. Nie.
A jak ogólnie oceniasz się, bo tu już Radek wspomniał o tym, że Thor miał bardzo ciekawy charakter arc w filmie. Jak oceniacie ogólnie to, co się stało z Thorem? Bo sporo osób było rozczarowanych, jak czytałem opinię w internecie, sporo osób było rozczarowanych tym, że w Ragnaroku mieliśmy Thora, takiego wymiotacza. W Infinity War dostał jeszcze ten nowy młotek, w ogóle już był jeszcze silniejszy. No a teraz dostaliśmy Thora, który znowu dostał downgrade, nie?
No szczerze mówiąc, ja byłem też rozczarowany. Wydaje mi się, że to nie był zły pomysł, żeby pokazać Thora jakby po prostu takiego upadłego, który, wiesz, który stracił swoją godność, swoją fizyczność, stracił jakąkolwiek siłę walki i właściwie po prostu jest taki, wiesz, kompletnie zrezygnowany i tylko cały dzień marnuje czas i tyle. Tylko wydaje mi się, że cały ładunek dramatyczny, który mógłby z tego pochodzić, został zmarnowany na żarty i że troszeczkę za bardzo humorystycznie to poprowadzono, gdzie to nie było tak tragiczne i tak smutne, jak mogłoby być i to mogłoby działać odrobinę lepiej.
Myślę, że było jeden, dwa, żarty, trzy, cztery. Za dużo z tego, że były gruby to nie chodzi sobie tam. Ale to mi się podobało, że wiesz, może być ten zatruszony bohater całkowicie wiesz, w depresji, załamany i to był naprawdę dobry wątek, to było fajnie poprowadzone. Rozmowa z Renerem sobie jest kapitanie zrobiona, to jego przepracowanie tych problemów, nie? Ale to było jeden, dwa żarty za dużo.
I żart też wiesz z alkoholizmu, jakby to też możesz. Jakby MCU ma taki zwyczaj sugerowania alkoholizmu, ale po prostu tak dla żartu. Jakby mieliśmy dokładnie to samo w Iron Manie swego czasu, jak próbowano zaadaptować klasyczną historię Demon in the Battles, gdzie Tony Stark walczy z alkoholizmem bez właściwie dawania mu alkoholizmu, tylko czasem za dużo wypije chłopak. I to
też za dużo chętna z niego robili. Już tak. On miał te swoje, wiesz, takie trochę impatyczne zachowanie, ale to jeszcze było bardziej jakoś
Jak się zastanowisz nad tym, w jakim momencie życia jest Thor w tym momencie, to jest to bardzo dramatyczne i bardzo tragiczne. I właściwie skończyło się na żartach. I to są troszeczkę zmarnowany wątek, moim zdaniem.
W Infinity War lepiej przystosowali do tego innego obrazu, do tego, co się działo w filmie, do innych bohaterów. A to jest takie żywcem wyrwane nagle z Ragnarok.
Ja bym miał z tym problem, gdyby nie ta jedna scena właśnie z René Russo, z jego matką. Co uważam, zostało fenomenalnie zrobione, że kiedy robiono ten heist czasowy, to wiadomo, że w heistach coś musi pójść nie tak. Coś się sypnie. Ale w tej jednej linii zwrócił uwagę, że tak nie było. W sumie Rocket załatwił sprawę i było po wszystkim. Dlatego, że tutaj chciano się skupić na czymś innym. I dlatego uważam, że tutaj zostało to świetnie napisane. Niech sobie tam ci mają problem, bo tu im Loki ucieka, niech tu mają problem, bo coś Thanos. W tej jednej linii czasowej kompletnie nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby Thor mógł porozmawiać ze swoją mamą. I to był ta jedna rzecz, której on potrzebował. I co jest istotne, zwrócił uwagę, że od tego miejsca Thor nie jest już w ogóle dowcipem. Ten jeden moment, którego on tak potrzebował, bo on się nie pożegnał z nikim ze swojej rodziny. Nie miał tej okazji tak naprawdę. Wszyscy zginęli tragiczną śmiercią, dramatyczną, nagle po prostu ledwo do Odyna jeszcze dotarł, już Odyn się prawie z nim pożegnał, ale też zniknął mu. I nie miał nigdy tej okazji, żeby z kimkolwiek się pożegnać. I to, że wreszcie dostał tą opcję, tą jedną rzecz w życiu, że z tą mamą swoją się pożegnał, ta mama powiedziała wszystkie najważniejsze rzeczy, to wystarczyło, że ten Thor... Od tej pory nie było ani jednego żartu na temat tego, że Thor jest gruby, że coś się z nim nie tak, że...
Tak na marginesie, oni w końcu nie rozwiązali tego problemu z tym Loki. Po prostu nie. Się cofnęli w czasie.
Nie, te tamte Loki uciekli i zwalili to na linię czasową.
Jest jedno uniwersum, w którym Loki wygrał i zawładnął wszechświatem.
To jest
może.
Tak.
Tak, ale dlatego uważam, że jednak właśnie Thor działa.
Mjolnira odwołanie. I to jest dalej punkt przejściowy, nie? Że
i dalej
jest udało tak.
Okej, to ostatnie pytanie i tylko jedno zdanie, bo już tutaj na czas goni. Kiedy zobaczymy kolejnych Avengers?
Ja? Jak to jest w domu.
Kolejną część.
Aha. Po 4-5 filmach muszą ustanowić przynajmniej uzupełnienie dla starej ekipy. A być może pozwolą jak gdyby temu konceptowi jak gdyby odpocząć i wrócą do niego dużo dłużej. Wydaje mi się, że w tej chwili Marvel uzyskał taką masę nowych praw do różnych postaci, że spokojnie mogą z jakieś 8-10 lat zostać bez Avengers. Mhm. Bo mogą w tym czasie wprowadzić Fantastyczną Czwórkę, mogą wprowadzić X-Men w dalszej kolejności. Mogą spokojnie kontynuować jeszcze Spidermana i całą masę wątków ze Spidermana rozbudowywać cały czas.
Wierzyki.
Ci Avengers mogą gdzieś tam być w tle jako drużyna, bo oni nie spadli jako drużyna, jest dużo postaci, nie? I tylko nie muszą mieć swojego filmu.
Tak. Prawdziwy film Avengers myślę, że możemy poczekać kolejny nawet 10 lat.
Zobaczymy, co wprowadzą następne filmy. Doktor Strange, ten, jakie nowe wątki, jakie nowe zagrożenia, tak. Czy będzie nowy Thanos gdzieś w tle się czaił.
No dobra, to na tym zakończymy w takim razie. Poproszę tutaj o brawa do moich dyskutantów. Adam Jankowski, Radek Kisula, Oskar Rogowski, Jasna Żołka-Scelna. Dzięki wielkie, śledźcie dalej napisy końcowe. To po pierwsze, ciągle mamy zaległy odcinek Comics Weekly z Q&A do zrobienia, też go zrobimy jak wrócimy. I to było na tyle. Dzięki wielkie wszystkim za obecność, byliście super. Hej!
Dzięki.